fighter come in on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Dzień dobry Państwu, 26 października 2020 roku. DJ Spaca wita Państwa w Radio Sport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. Tworzy zespołu Men at Work Land Down Under jest takie sformułowanie: I said, do you speak my language? And he just smiled and gave me a Vegemite sandwich. To generalnie oznacza, zapytałem go, czy mówi w moim języku, a on tylko się uśmiechnął i podał mi kanapkę z Vegemite. Vegemite to znają tylko właściwie Australijczycy. To jest taka pasta, takie smarowidło na kanapkę, które wygląda podobnie do masła orzechowego, ale jest takie ziołowe i smakuje po prostu dla każdego nieaustralijczyka ohydnie. W Wielkiej Brytanii mają coś podobnego, nazywa się to Marmite i smakuje równie ohydnie dla nieaustralijczyka i niebrytyjczyka. Men at Work Land Down Under. Zaczynamy od Australii, bo w sobota była najważniejszym dniem w sporcie australijskim, bo wtedy właśnie odbył się Grand Final, AFL Grand Final. AFL to jest Australian Football League w Australian Rules Football, czyli futbol australijski. Był to zupełnie inny finał niż do tej pory, ponieważ odbył się po raz pierwszy w historii w ogóle poza stanem Wiktoria. Odbył się po raz pierwszy poza stanem Wiktoria, ponieważ w Wiktorii panuje lockdown i zespoły futbolu australijskiego nie mogą tam grać. Po raz pierwszy też od 1991 roku odbywał się ten finał poza Melbourne Cricket Ground. To jest stadion krykieta w Melbourne, ale który służy jako miejsce rozgrywania wielkiego finału futbolu australijskiego, bo futbol australijski gra się na takim samym owalu, jak gra się krykieta. Tym razem ten finał odbył się w innym stanie australijskim, w stanie Queensland. Tam nie ma lockdownu i w związku z tym na stadionie Gabba w Brisbane mogło zasiąść 30 tysięcy widzów. Nie jest to 100 tysięcy, tak jak na Melbourne Cricket Ground, ale i tak w czasach lockdownu, w czasach pandemii to bardzo wielu widzów było na tym stadionie. A w finale wystąpiły zespoły, dwa zespoły ze stanu Wiktoria, no bo przecież najlepsze zespoły futbolu australijskiego są właśnie z Melbourne i okolic. Grały zespół Geelong. Geelong to jest takie właściwie miasteczko trochę w stanie Wiktoria, trochę na zachód od Melbourne. Tam piękna zatoka Geelong, tam jest wielu, wielu surferów, piękne fale, można sobie popływać, można sobie posurfować po tych wspaniałych, wysokich falach. A przeciwnikiem zespołu Geelong był Richmond. Richmond to z kolei już jest dzielnica Melbourne. Wynik tego finału, proszę słuchać uważnie, to jest 12.9 w nawiasie 81 do 7.8 w nawiasie 50. Co to oznacza? To oznacza, że zespół Richmond zdobył 12 goli za 6 punktów, kropka, potem 9 goli za 1 punkt, no i to trzeba wszystko dodać, czyli 12 razy 6 plus 9 razy 1 daje nam to wynik 81 punktów. Podaje się go w nawiasie, mimo że to jest w sumie najważniejsza liczba. To jest liczba, która decyduje o tym, czy ktoś wygrał, czy przegrał. No, zespół Geelong zdobył 7 goli za 6 punktów, 8 goli za 1 punkt, razem 50 punktów. Te gole za 6 punktów to są te gole trafione kopem pomiędzy te wysokie tyczki, te środkowe, a za 1 punkt, jeżeli ktoś trafił pomiędzy wysoką a tą niższą, które są na obu skrajach tych wysokich tyczek. Jak przebiegał ten mecz? Otóż faworytem był Richmond, bo to już czwarty finał w ostatnich latach zespołu Richmond i trzecie zwycięstwo. Ale Geelong grało bardzo dobrze w pierwszej połowie i prowadziło dosyć wyraźnie 15 punktami. Ale te najlepsze zespoły potrafią grać najlepiej pod presją, potrafią grać wtedy, kiedy są pod ścianą i wtedy właśnie zdobywają te punkty. Już właściwie pod koniec pierwszej połowy, czy pod koniec drugiej kwarty udało się trochę odwrócić sytuację zespołowi Richmond, bo przegrywał już dużo więcej, ale potem ich gwiazda numer 4 Dustin Martin zagrał rewelacyjnie. No i wtedy już trochę zmniejszyli rozmiary tej porażki, bo przegrywali 15 punktami. Dustin Martin właśnie, on spowodował, że taki run rozpoczął się zespołu Richmond. No i ten run kontynuowany był już w drugiej połowie i tam Richmond poradził sobie już dużo lepiej. Oczywiście w takim wielkim finale AFL, który jest wzorowany na finałach NFL czy Super Bowl, był halftime show, był zespół australijski, który występował na scenie. Zespół Shepherd, nieznany mi bliżej, ale w Australii na pewno bardzo znany i popularny. Wszyscy klaskali, wszyscy bili brawo, czyli podobało się. No a w drugiej połowie zespół Richmond wyszedł już z taką determinacją, żeby zdobyć swój trzeci tytuł w 4 latach. Tym razem już to nie było tak łatwo jak w 2017 roku przeciwko Adelaide, czy w zeszłym roku przeciwko Greater Western Sydney, kiedy bardzo wyraźnie wygrał zespół Richmond. Tym razem musieli rzeczywiście odrabiać tą stratę z pierwszej połowy, ale właśnie ten zawodnik, który był kluczowy dla zespołu Richmond, Dustin Martin, numer 4, zdobył 4 gole. 4 gole za 6 punktów, to już jest 24 punkty, bardzo, bardzo dużo. I w związku z tym zespół Richmond już właściwie taką dynastię powoli zaczyna tworzyć w Australii. Po raz trzeci wygrał ten Grand Final i jest zwycięzcą. Co potem? Teraz już mogą sobie futboliści australijscy trochę poodpoczywać, trochę pójść na plażę w Brisbane, piękne plaże Gold Coast w stanie Queensland i trochę pooddychać świeżym morskim powietrzem, tak jak w utworze Ed Coopera, który zresztą pochodzi z Brisbane i skomponował utwór Sea, w którym śpiewa, że salty sea brings the finest that we feel upon our skins, czyli morskie powietrze przynosi taką mgiełkę, która pięknie osiada na naszej skórze. Ed Cooper dla zwycięzców AFL Grand Final Richmond, zwycięzcami tego najważniejszego meczu w futbolu australijskim. Przenosimy się teraz szybciutko z Gold Coast, czyli z wybrzeża koło Brisbane w stanie Queensland w Australii do Algarve, do Portugalii, też blisko morza, bo tam odbywało się Portuguese Grand Prix, czyli Grand Prix Portugalii. Po raz pierwszy od wielu lat tam się właśnie odbywało. Zanim jeszcze ten wyścig się rozpoczął, to już trochę było, dużo było kontrowersji i dramatów. Wspominałem w poprzednich wiadomościach, że Lewis Hamilton był bardzo niezadowolony z tego, że stewardem na tym Grand Prix miał być Witali Pietrow, a to jest właśnie ten były kierowca Formuły 1, który wyrażał się bardzo pogardliwie o tych protestach Lewisa Hamiltona przeciwko brutalizacji policji, przeciwko rasizmowi policji, przeciwko temu, że rasizm panuje w ogóle w sporcie. I Witali Pietrow bardzo śmiał się z tego, że czy krytykował, czy w ogóle był niezadowolony z tego, że Lewis Hamilton nosił koszulkę z napisem "Zamknijcie tych zabójców Breonna Taylor", czyli tych policjantów, którzy zastrzelili czarnoskórą mieszkankę Stanów Zjednoczonych. On uważał, że takie protesty w ogóle są bez sensu, że to po prostu nikt nie wie, o co chodzi, że Lewis Hamilton się wygłupia. Podobnie tak pogardliwie wyrażał się o gejach. I Lewis Hamilton wręcz stwierdził, że wydaje mu się, że to organizatorzy jakoś tak mu na złość robią, że tego typu człowieka mianują stewardem i sędzią na właśnie Grand Prix portugalskim. Otóż okazało się, że tym stewardem w końcu Witali Pietrow nie był, a to dla tego, że po prostu spotkała go osobista tragedia. Otóż musiał zrezygnować z bycia tym stewardem i pojechał z powrotem do Rosji, bo okazało się, że zastrzelono jego ojca. Tragiczna sytuacja, zupełnie, zupełnie niespodziewana. No, oczywiście współczujemy Witaliemu Pietrowowi, niezależnie od tego, że nie popieramy jego takich dziwnych poglądów na rasizm, na protesty przeciwko nierówności społecznej. Tak więc sporo dramatów już przed samym wyścigiem Grand Prix Portugalii, a już dramatów w samym wyścigu w zasadzie nie było. Ten wyścig odbywał się zgodnie już z ustalonym wcześniej scenariuszem, ustalonym przez poprzednie wyścigi Grand Prix w tym roku, kiedy to Lewis Hamilton jedzie precyzyjnie, jedzie perfekcyjnie i po prostu wygrywa. Tym razem już nie tylko wyrównał rekord Michaela Schumachera, bo wyrównał ten rekord 91 zwycięstw w wyścigach Grand Prix już na torze Nürburgring w Grand Prix Eifel w Niemczech, to teraz wygrał po raz 92 i jest samodzielnym zwycięzcą, czy samodzielnym liderem w klasyfikacji na największą ilość wygranych Grand Prix w Formule 1. Jeżeli wygra w tym roku 7 tytuł Mistrza Świata, to również wyrówna ten rekord Michaela Schumachera, który tych 7 tytułów Mistrzostw Świata już zdobył. Lewis Hamilton pojechał dodatkowe okrążenie podczas kwalifikacji tylko po to, żeby znaleźć się na czele, żeby zdobyć pole position, ale potem na starcie jakoś nie za bardzo poszło. Jego opony były chyba za mało dogrzane i w związku z tym prowadził Valtteri Bottas, ale potem Lewis Hamilton jechał perfekcyjnie, dogrzał opony, wyprzedził Valtteriego Bottasa i na mecie miał nad nim 25 sekund przewagi. To był pierwszy wyścig w Portugalii od bardzo, bardzo dawna. Teraz już tak jak Formuła 1 robi się sportem globalnym, właściwie nie ma już miejsca na wyścigi w Estoril. Tam poprzednio wygrywał Jacques Villeneuve, właśnie wyprzedzając Michaela Schumachera w ostatnim wyścigu, który się odbywał w Portugalii. Teraz w czasie pandemii Grand Prix wróciło do Portugalii, ale podobno tylko właśnie na ten sezon, bo już jeżeli odbędą się zwykłe wyścigi w Singapurze i tak dalej, na Dalekim Wschodzie, no to już miejsca dla kolejnego europejskiego wyścigu nie będzie. Lewis Hamilton jechał perfekcyjnie, oszczędzał opony, był po prostu niedościgniony na torze. Zresztą przyznał to nawet Max Verstappen, który tak czasami wyraża się z powątpiewaniem o Lewisie Hamiltonie, mówiąc o tym, że przecież ma najlepszy samochód. No jeżeli byśmy zamienili samochody, to dopiero by się okazało, kto jest lepszym kierowcą, ale tym razem jednak po tym wyścigu powiedział, że po prostu Lewis Hamilton nie popełnia błędów na torze i w związku z tym bardzo trudno jest go wyprzedzić. 262 wyścigi zabrało Lewisowi Hamiltonowi, żeby wygrać 92 z nich. Pierwsze zwycięstwo to Kanada w 2007 roku. Lewis Hamilton ma 35 lat i oczywiście nie zamierza kończyć kariery. W 14 latach Formule 1 wygrał te 92 wyścigi, no i teraz zmierza po 7 zwycięstwo w mistrzostwach świata. Tak więc Lewis Hamilton w rewelacyjnej formie, inni jeździli też dobrze. Charles Leclerc zajął 4. miejsce, Max Verstappen, o którym wspomniałem, już był 3., 2. Bottas bardzo dobrze jechał, Pierre Gasly, który jeździ w tym słabszym samochodzie Red Bulla, czyli Alfa Tauri, zajął 5. miejsce, Carlos Sainz w McLarenie 6., a przypomnę, Carlos Sainz właśnie przechodzi do Ferrari. Sergio Perez, który odchodzi z Racing Pointu, no bo tam ten Racing Point ma teraz zmienić nazwę na Aston Martin i podobno Sebastian Vettel będzie jeździł właśnie w tym zespole. Esteban Ocon i Daniel Ricciardo zajęli miejsca 8. i 9., a Vettel właśnie w Ferrari na miejscu 10. Tak więc 92 zwycięstwa Lewisa Hamiltona, no wspiął się po prostu ten kierowca na poziom niebotyczny, no co najmniej na te 8 mil, tak jak w utworze The Birds, 8 Miles High. Dla Lewisa Hamiltona, dla jego niebotycznych umiejętności, nieziemskich wręcz. Sound. zespół The Birds i 8 Miles High dla Lewisa Hamiltona, który już wygrał 92 wyścigi Grand Prix w Formule 1. Przez ostatnie dwa tygodnie w górach głównie ścigali się kolarze w Giro d'Italia. I po raz pierwszy przed ostatnim etapem tego wyścigu, po raz pierwszy w ogóle wśród takich wielkich wyścigów miała miejsce taka sytuacja, gdzie dwóch zawodników miało identyczny czas i według jakichś skomplikowanych reguł jednak to Australijczyk jechał w różowej koszulce, a nie Brytyjczyk Tao Gegenhardt. Tak więc Jay Hindley z Sunwebu jechał ostatni, a ostatnim etapem Giro d'Italia była jazda indywidualna na czas. Faworytem jednak do zwycięstwa w tym momencie był Brytyjczyk, bo on jest silniejszy, on w kilku ostatnich pojedynkach pomiędzy tymi zawodnikami w jeździe na czas był lepszy. Z kolei trzeci w klasyfikacji generalnej przed ostatnim etapem, Wilco Kelderman, miał już 1,5 minuty straty do tych liderów i jego szanse na zwycięstwo już były mniejsze, ponieważ ta jazda indywidualna czas była na odcinku 15,7 km. To nie jest taki duży odcinek, żeby móc nadrobić taką stratę. Przed tą decydującą rozgrywką Hindley tutaj bardzo się odgrażał, że będzie walczył do upadłego, że bardzo chce zostać tym pierwszym Australijczykiem, który wygra Giro d'Italia, ale jednak stało się inaczej. Hart dostał list od Wigginsa, od tego słynnego Brytyjczyka, słynnej gwiazdy kolarstwa brytyjskiego, który mówił mu, że pomyśl w czasie jazdy o tych wszystkich, którzy ci pomogli, o tych wszystkich, którzy sprawili, że jesteś w tym miejscu. A w ogóle bardzo taka dziwna sytuacja, że ci właśnie zawodnicy walczyli o zwycięstwo w Giro d'Italia, bo przecież ten zawodnik brytyjski, który jest w sumie nieznany tak szerzej, Tao Gegenhardt, on miał pomagać innemu zawodnikowi swojego zespołu Ineos, miał pomagać Geraintowi Thomasowi, ale zwycięzca Tour de France 2018 roku przed czwartym etapem wrócił do domu, bo po prostu złamał miednicę. A potem nadzieje Brytyjczyków były związane z innym zawodnikiem, ale nie z Gegenem Hartem, a Simonem Yatesem, który był jednym również z faworytów, a potem się okazało, że Yates zaraził się koronawirusem i niestety musiał opuścić wyścig Giro d'Italia. I właśnie wtedy przed ostatnim etapem Bradley Wiggins napisał do Gegana Harta, że dostał od niego z kolei wcześniej list, w którym dziękował za to, że był inspiracją i że nie byłoby mnie, gdyby nie ty. I teraz to właśnie mówił Wiggins, że ty jesteś teraz inspiracją i pomyśl o tych wszystkich ludziach, którzy spowodowali, że walczysz o zwycięstwo i wtedy nie będziesz czuł bólu. Hart przejechał ten wyścig, ten odcinek jazdy na czas w 18 minut i 14 sekund, a Hindley stracił do niego 39 sekund i w związku z tym Hart został drugim Brytyjczykiem po Chrisie Froome, który zwyciężył w Giro d'Italia. I wygrał ten wyścig, mimo że ani razu podczas tego wyścigu nie założył różowej koszulki lidera. Ten etap ostatni wygrał Włoch Filippo Ganna. Wygrał wszystkie trzy czasówki w ogóle w Giro d'Italia, a drugie miejsce zajął Victor Kampenerz, a trzecie Australijczyk Rohan Dennis. Ale wygrał Tao Gegenhardt. Rafał Majka miał do 18 etapu jeszcze niewielką stratę do podium, ale potem miał problemy żołądkowe podczas wspinaczki na Stelvio w 18 etapie. Musiał niestety pogodzić się już z porażką. Stracił sporo, no i wypadł jeszcze poza pierwszą dziesiątkę. Po jeździe na czas zajął miejsce 12. To był jego ostatni wyścig w swoim zespole. w Hansgrohe Bora, a teraz już będzie jeździł ze Słoweńcem Tadejem Pogaczarem w grupie United Arab Emirates Team. Wspominałem o tym, że tam szef tego zespołu ma jakąś taką nieciekawą przeszłość. Mamy nadzieję, że Majka nie będzie miał problemów z dopingiem po przejściu do tego zespołu. Natomiast Tao Geoghegan-Hart jest nowym idolem Brytyjczyków. Poradził sobie z górami, wręcz tak jak w utworze zespołu The Shaman z Aberdeen w Szkocji, którzy śpiewają I can move any mountains. Tak samo może sobie zaśpiewać Tao Geoghegan-Hart, bo on sobie z tymi górami poradził, a jeszcze na koniec wygrał czasówkę, wygrał cały wyścig i sensacja stała się faktem. The Shaman, Move Any Mountain. Geoghegan-Hart, kolarz brytyjski, przenosi góry po prostu, tak jak w utworze The Shaman, Move Any Mountain. Tao Geoghegan-Hart, zwycięzcą wyścigu Giro d'Italia. Dużo piłki nożnej, wszystkie ligi europejskie grały w ten weekend, a już jutro wraca znowu Liga Mistrzów, a w czwartek Liga Europy. Tak więc dużo się dzieje. Zacznijmy może nasz przegląd od Bundesligi. Tam raczej nie było specjalnie niespodzianek. RB Lipsk pokonał Hertę 2-1. Bramkę dla Herty zdobył Córdoba, czyli ten zastępca w sumie piątka. Mainz przegrał z Borussią Mönchengladbach. Borussia kontynuuje dobrą formę od meczu z Interem, którego postraszyła i prawie wygrała. Tam 2-1 prowadziła dopiero w doliczonym czasie bramka na wyrównanie na 2-2 w Interze. Teraz Borussia czeka na wizytę Realu Madryt. Bayern Monachium robi swoje, Lewandowski robi swoje. 5-0 z Eintrachtem Frankfurt, a Lewandowski znów pokazuje, że jest w stanie zdobyć tyle bramek już na początku sezonu. Tak więc Lewandowski w świetnej formie. Strzelił 3 gole i jest najszybciej w karierze sforsował barierę 10 bramek w sezonie Bundesligi. Tak więc Lewandowski po prostu w rewelacyjnej formie. Borussia Dortmund Schalke 0-4, 3-0. To były derby na drenii północnej Westfalii, czyli jak to mówią w Niemczech Revier Derby. To 3-0 dla Borussii, też nie było tutaj specjalnej niespodzianki. Dalej Wolfsburg Bielefeld 2-1, Werder Hoffenheim 1-1. Z kolei jeżeli chodzi o Serie A, to tam Sassuolo grało z Torino i bramkę strzelił Karol Linety. Sassuolo to ten zespół, który po każdej zdobytej bramce, tam jest ta piosenka zespołu Chumba Wamba Tub Thumping I Get Knocked Down. Tym razem 3 razy aż mogli grać tę piosenkę, ale zremisowali tylko z Torino. Atalanta w słabej formie ostatnio, 1-3, świetny występ w Lidze Mistrzów, a 2 kolejne porażki w Serie A, zarówno z Neapolem, jak teraz z Sampdorią u siebie. Również problemy ma Juventus, jakoś nie radzi sobie, poprzednio nie radził sobie z Crotone, tym razem sobie nie poradził z Hellasem Veroną, 1-1 zakończył się ten wczorajszy mecz. Napoli rewelacyjnie sobie radzi bez Polaków, pokonał 2-1 Benevento. Zieliński nie grał, Milik wiadomo, niezgłoszony do rozgrywek. A jak wygląda sytuacja w Premier League? Tam w zasadzie też bez większych niespodzianek. West Ham, może to jest pewna niespodzianka, że udało się West Hamowi zremisować z Manchesterem City, ale oni przecież ostatnio też od 0-3 doprowadzili w meczu z Tottenhamem, więc to nie można powiedzieć, że to jest jakaś duża niespodzianka. Liverpool poradził sobie z Sheffield United, ale tylko 2-1. Wolverhampton po tym, jak poradził sobie z Leeds United, to tym razem nie poradził sobie z Newcastle 1-1. No i Arsenal przegrał po bramce Jamiego Vardiego z Leicester City. To jest pewnie jakaś niespodzianka. Ale meczem w piątek takim bardzo, bardzo ciekawym był mecz Leeds United Aston Villa. Wielu ludzi uważało, że Patrick Bamford, ten napastnik zespołu Leeds, nie nadaje się do Premier League, że być może w jakichś niższych ligach tak, ale przecież Premier League to raczej nie. Wielu ludzi też uważało, że Aston Villa to jest już zespół, który może powalczyć o mistrzostwo. Wszyscy ci ludzie, którzy tak uważali, po prostu tak wyglądali troszkę tak idiotycznie, bo Patrick Bamford strzelił 3 bramki przeciwko Aston Villa, a Aston Villa przegrała swój pierwszy mecz w tym sezonie w Premier League. Marcelo Bielsa, który ustawia swój zespół bardzo ofensywnie, grał wysokim pressingiem, no i z tym kompletnie nie radziła sobie Aston Villa. Już w pierwszej połowie Patrick Bamford mógł strzelić bramkę, ale nie, poczekał do drugiej połowy, żeby zdobyć taki klasyczny hat-trick, kiedy 3 bramki zawodnik zdobywa w jednej połowie. Już wcześniej zespół Leeds miał problemy przed samym meczem, bo nie mógł właściwie wystawić swoich najlepszych graczy. Phillips, który jest taką centralną postacią środka pola w zespole Leeds, nie mógł grać z powodu kontuzji, również w obronie musiał robić zmiany Marcelo Bielsa i no, te zmiany były takie sobie, bo ten zawodnik, którego wprowadził do gry, okazało się, że bardzo ostro zaatakował przeciwnika. Pascal Strijk, to jest ten Holender, który wszedł w miejsce Liama Coopera. I tutaj już po 21 minutach Bielsa go zastąpił, ponieważ bał się, że Pascal Strike może otrzymać czerwoną kartkę i wprowadził Jamie'ego Shackletona na boisko. Swoje szanse miał zespół Aston Villa, ale ich nie wykorzystał. Z kolei w drugiej połowie już tylko dominował Leeds. 3 bramki tego zespołu. Oczywiście w pierwszym składzie, jak zwykle, Mateusz Klich. Tak więc, jeżeli można było powiedzieć o jakiejś rdzy, która zapanowała w zespole Leeds po tej porażce zespołu Wolverhampton, no to po tej rdzy już nie ma śladu, więc sobie mogą śpiewać ci kibice zespołu Leeds United, którymi na pewno są członkowie zespołu Sisters of Mercy. Mogą sobie śpiewać This Corrosion, mogą sobie śpiewać Ordzy, jej po prostu już nie ma. Leeds United wygrał 3-0 i w tym momencie po tym zwycięstwie oni wskoczyli na trzecie miejsce w Premier League, a przecież Leeds United jeszcze w zeszłym sezonie walczyli w Championship. The Sisters of Mercy, kibice Leeds United i This Corrosion.
Yeah.
łzy w zespole Leeds United nie ma już ani śladu. W związku z tym The Sisters of Mercy mogą sobie śpiewać This Corrosion, ale Leeds United wygrał z Aston Villą 3-0. 3 bramki, klasyczny hat-trick Bamforda. Tego napastnika, o którym wszyscy mówili, że nie nadaje się do Premier League. Może niższe ligi tak, ale Premier League chyba raczej nie, a jednak. 6 bramek w 6 meczach już Premier League Bamforda w tym sezonie. A w Stanach Zjednoczonych trwa World Series, czyli pojedynek Los Angeles Dodgers i Tampa Bay Rays o Mistrzostwo Świata w baseballu. Mówiłem Państwu w piątek, że stan rywalizacji jest 1-1 i w związku z tym czas na 3 pojedynki, w których takim wirtualnym gospodarzem będzie Tampa Bay Rays. Oni wszyscy grają w Arlington w stanie Texas, więc na neutralnym terenie, ale ma to znaczenie w baseballu, kto jest w danym momencie gospodarzem, bo gospodarz uderza ostatni i ma szansę wygrać mecz w 9 rundzie, tak zwany walk-off win. I tak się właśnie zdarzyło w sobotę, ale wcześniej jeszcze w piątek jednak wygrał zespół Dodgers i prowadził 2-1. W związku z tym w sobotę już zespół Dodgers miał szansę wyjść na 3-1 i już walczyć o to zwycięstwo, o Mistrzostwo Świata. I przez długi czas wydawało się, że tak właśnie będzie, bo po 9 rundzie, ale tej części top, czyli tej, w której grał, odbijali zawodnicy zespołu Dodgers, prowadził zespół Los Angeles Dodgers 7-6. I potem zdarzyły się sytuacje, które rzadko mają miejsce na tak wysokim poziomie, bo po prostu było trochę błędów. Najpierw Rosarena, to jest ten gwiazdor zespołu Tampa Bay, poszedł na pierwszą bazę, bo 4 razy nie trafił w strike zone zawodnik zespołu Los Angeles Dodgers. Ten closer, ten miotacz, który ma zakończyć mecz, on ma utrzymać to prowadzenie 7-6 dla Los Angeles Dodgers. Jansen, bardzo dobry miotacz, ale przestraszył się trochę tego gwiazdora Rosariny, no i on poszedł na pierwszą bazę. I potem wychodzi Brad Phillips. Brad Phillips, nie boją się go zawodnicy Los Angeles Dodgers. On niespecjalnie umie dobrze uderzać w tych playoffach, nie za dobrze grał, a jednak uderzył bardzo ładnie po ziemi i w związku z tym zaczęli zawodnicy Tampa Bay Rays biegać. Jeden z tych zawodników doszedł do bazy domowej i już jest remis, ale biegnie Randy Rosarena właśnie, a on przecież ma bardzo daleko. I w tym momencie dzieje się rzecz bardzo dziwna. Pomiędzy trzecią bazą a bazą domową, czyli pozostało mu już tylko 90 stóp, żeby zdobyć ten run zwycięski, on potyka się. On się potknął, ale zawodnik Dodgers, który czeka na tej bazie, tego nie zauważył. Jemu się wydawało, że Rosarena będzie tuż przy tej bazie i wydawało mu się, że ma bardzo mało czasu, żeby złapać piłkę i dotknąć go tą piłką. W związku z tym tak szybko próbuje to zrobić, że po prostu nie złapał tej piłki. Patrzy zdziwiony Rosarena i może sobie spokojnie dobiec do bazy domowej. Wygrywa zespół Tampa Bay Rays i wyrównuje stan rywalizacji na 2-2. Przedziwna sytuacja, rzadko zdarzająca się w baseballu. A wczoraj miał miejsce mecz numer 5 i wystąpił w tym meczu jako miotacz zespołu Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw. Clayton Kershaw to wielka gwiazda, legenda zespołu Los Angeles Dodgers, ale to jest ten zawodnik, który ma ogromne problemy w playoffach właśnie, kiedy wszyscy już na niego bardzo liczą, że doprowadzi Dodgers do pierwszego tytułu od 1988 roku, to on w tych najważniejszych momentach zawodzi. Wczoraj nie zawiódł. Wczoraj była z kolei inna, też przeciwna sytuacja. Pewnie można nazwać to w jakiś sposób gafą. Manuel Margot, to jest zawodnik zespołu Tampa Bay Rays, próbował ukraść bazę i biegł do bazy domowej, a Clayton Kershaw spokojnie rzucił do swojego łapacza. Tamten dotknął go piłką i tym razem to Margot został wyrzucony i w związku z tym wygrał zespół Los Angeles Dodgers 4-2. Tak więc spokój gwiazdora, tym razem opanowanie, tym razem on wygrał ten mecz. Kershaw rzucał przez 5 2/3 rundy. Grał bardzo dobrze, a Dodgers wygrali 4-2. A ten dwumetrowiec, miotacz zespołu Tampa Bay Rays, znowu niestety przegrał. Prowadzi zespół Los Angeles Dodgers 3-2 w rywalizacji do 4 wygranych meczów, w związku z tym każda następna wygrana to będzie już zwycięstwo, to będzie już mistrzostwo świata dla Los Angeles Dodgers po raz pierwszy od 1988 roku. To nie stanie się jeszcze dzisiaj, bo teraz jest dzień przerwy, a potem potencjalnie 2 mecze, w których gospodarzem jest Los Angeles Dodgers, więc nie tylko są to jedno zwycięstwo od wygranej w mistrzostwach świata, ale też będą tymi wirtualnymi gospodarzami, czyli będą uderzali jako ostatni. Czy zostaną mistrzami świata już jutro, czy też pojutrze, a może jednak będzie taki wielki comeback zespołu Tampa Bay Rays i Tampa Bay Rays będzie miała drugi wielki tytuł po tym, jak zespół hokeja na lodzie Tampa Bay Lightning zdobył mistrzostwo Puchar Stanleya w tym roku. Tampa Bay Rays, Tampa Bay, takie małe miasto, a tyle świetnych zespołów, również zespół futbolowy Tampa Bay Buccaneers ze wspaniałym Tomem Brady. Na pewno nie będą chcieli do tego dopuścić Los Angeles Dodgers. Oni marzą o tym tytule pierwszym od 1988 roku i marzą o tym, żeby już wrócić po tych wielu tygodniach przebywania w tym środowisku w Teksasie na stadionie Arlington, żeby wrócić do tej słonecznej Kalifornii. Na pewno o tym marzą, tak jak marzył w utworze The Mamas and the Papas California Dreaming. To jest ten zespół, który mówi o marzeniach powrotu do Kalifornii, o czym na pewno marzą, żeby wrócić zawodnicy Los Angeles Dodgers, ale wrócić z trofeum, z mistrzostwem świata w World Series of Baseball. Mamas and Papas, California Dreaming, marzą o powrocie do Kalifornii. Baseballiści Los Angeles Dodgers marzą o tym, żeby powrócić do słonecznej Kalifornii z tytułem mistrza świata w baseballu. W dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Dariusz Wołowski pisze o El Clasico i tytułuje swoją relację Barsa i Messi w depresji. Ponieważ to było już szóste starcie Barcelony z Realem, w którym Messi nie zdobył gola ani nie zaliczył asysty. Dlaczego? Prawdopodobnie brakuje mu motywacji, bo ta zapaść stała się od momentu, gdy Cristiano Ronaldo zdecydował się opuścić Santiago Bernabeu w 2018 roku. I od tego momentu Messi popadł w jakąś niemoc. I najskuteczniejszy piłkarz w historii hiszpańskich klasyków miał fantastyczną okazję już w 23 minucie i ograł Sergio Ramosa, ale przegrał pojedynek z Thibaut Courtois. No i klątwa trwa. Rozbój, oszustwo, krzyczeli wszyscy po meczu, bo niestety ten mecz El Clasico zawsze jest związany z takimi kontrowersjami, bo sędzia przyznał zespołowi Realu Madryt rzut karny po konsultacji z VAR-em. Koeman krzyczał do sędziego: jak to używacie VAR-u do tego, żeby pognębić Barcelonę, żeby oszukać Barcelonę. Kontrowersje pewnie były, ale fakty są takie, że wygrał zespół Realu Madryt. A obydwa zespoły były pod ogromną presją przed tym Clasico, bo Zinedine Zidane jechał na Camp Nou po przegraniu dwóch kolejnych meczów w lidze i w Lidze Mistrzów z Kadizem Lidze i z Shakhtarem Donieck w Lidze Mistrzów. W związku z tym presja była na nich ogromna, w związku z tym porażka na Camp Nou nie wchodziła w grę. Real grał bardzo uważnie w obronie, świetnie grał Sergio Ramos, nie tylko strzelił bramkę z rzutu karnego, ale też pięknie sobie radził z Messim. Pierwszą bramkę zdobył zespół Realu Madryt, ale potem wyrównał Ansu Fati, który ma 17 lat i zdobył bramkę dla zespołu Barcelony, no ale potem już było gorzej dla zespołu Barcelony i przegrana w El Clasico. Czy to już jest koniec tej hegemonii Barcelony? Czy ten kryzys się pogłębi, spore straty finansowe zespołu Barcelony, prezes taki nielubiany być może zostanie usunięty ze swojego stanowiska. Zobaczymy. Zespół Them skomponował utwór It's All Over Now Baby Blue, tak jakby wieszcząc koniec ery Barcelony. Czy to rzeczywiście koniec? To się jeszcze okaże, ale na razie możemy sobie posłuchać Them. It's All Over Now Baby Blue. Taki utwór zespołu północnoirlandzkiego z lat 60. Dzisiaj sporo lat 60. w Radiosport na radiosport.online. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now. Wokalista zespołu Them, Van Morrison, już w latach 60. wieszczył koniec Barcelony. It's all over now, baby blue. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online. DJ Spaca żegna Państwa 26 października 2020 roku. Sheets. The sky too.